co fragment. Wiecie co, zaczniemy Księga Sędziów, 10 rozdział, 6 werset. Od tego zaczniemy i mam nadzieję, że dojdziemy do końca 11 rozdziału. To jest długi fragment, ale tam, ale postaramy się. Izraelici zaczęli ponownie czynić to, co złe w oczach Pana. Nic nowego, generalnie rzecz biorąc. I służyli, i teraz słuchajcie, Baalom, Asztartom, bogom Aramu, Sydonu, Moabu, bogom Amonickim i Filistyńskim. Ile?
Siedem.
Słuchajcie, to jest pierwsza taka lista, którą znajdujemy w Księdze Sędziów i mogliśmy powiedzieć, no po prostu wyliczenie, nie? Jakim tam bogom służyli. A może nie, nie? Ze względu na to, że jednak liczba 7 w Piśmie Świętym funkcjonuje jako symbol pewnej pełni, nie? Mogło być ich więcej, ale jest akurat liczba 7 się pojawia. Być może... Znaczy, no nie, bo są Baale, Asztarty, a potem są bogowie tych różnych narodów, nie? Czy też miejscowości. Wydaje mi się, że w ogólnym rozwoju sytuacji, tak jak widzimy w Księdze Sędziów, to wskazuje właśnie na postępujący upadek, nie? Izraelici w tym czasie stali się naprawdę mistrzami, jakby to powiedzieć najlepiej, to byli tacy profesjonalni grzesznicy i pokutnicy. Nie? W tym sensie, że jedno i drugie im bardzo dobrze wychodziło. I grzeszenie, i chodzenie za tymi wszystkimi Baalami, Asztartami itd., itd. A kiedy trzeba było, to co robili? No hop, siup na kolana, czy jak to się mówi, do konfesjonału. Wiedzieli, co powiedzieć, jak powiedzieć, odpokutowali swoje i dalej. Tak, sytuacja wraca do normy. Słucham?
Tak całkiem podobnie do Polaków.
Tak. Nie wiem, być może. Nie znam zbyt wielu Polaków, ale być może. Być może, nie? Słuchajcie, to był pewnego rodzaju automatyzm, nie? I to powinno być nas też trochę otrzeźwić. Bo na przykład my mamy co niedzielę na nabożeństwie wyznanie grzechów, nie? Choć moim zdaniem jest to jak najbardziej słuszny, a nawet biblijny, można by powiedzieć, schemat. To wydaje mi się, że nie, cały czas trzeba być czujnym, żeby nie dojść tutaj do pewnego takiego automatyzmu. Jest taki francuski gość, który się nazywa Bezanson chyba. On napisał taką małą książeczkę Święta Ruś, nie? O Rosji, generalnie rzecz biorąc. I przed Rosją to była tam Moskowia i jeszcze coś innego. On właśnie, oczywiście on pisze to z perspektywy jakiegoś tam francuskiego, rzymskiego katolika, więc może to przerysowuje, ale zwraca uwagę na to, że mentalność na przykład prawosławna wschodnia, nie wiesz, że wszyscy prawosławni tacy są, nie? Ale ma trochę coś z tego, nie? Że od poniedziałku do soboty, nie? To pije, żonę bije i tak dalej, a nikt takich łez, nie? Nie roni, jak właśnie porządny prawosławny chłop rosyjski. Nie? I szczerze, autentycznie żałuję. Wraca do domu i co? Pije, bije i tak dalej. Nie? Także to jest taki rozdźwięk między moglibyśmy powiedzieć, kultem a etyką. Nie? Wydaje się, że coś podobnego miało miejsce właśnie w czasach sędziów, że no, jak już ten Pan Bóg ich wydał na pastwę tych Baalów i Asztart, jak już pozwolił im zakosztować owoców kultury zrodzonej przez ten kult, no to i tam posłał na nich jakichś Filistynów, Amonitów i innych podobnych, to oni już, no to trzeba się pokajać, nie, bo przydałoby się trochę oddechu. Tak nie powinno być. Od tego czasu gnębili oni i uciskali Izraelitów. Nie, no i znów to jest powtarzający się schemat, nie? Z Panem Bogiem nie za bardzo, nie do końca jest tak wygodnie. Idą, zaczynają oddawać cześć fałszywym bogom, czy też tym lokalnym bóstwom. Pan Bóg pozwala im doświadczyć, co to znaczy żyć tak naprawdę, nie? W kulturze stworzonej przez taki kult, kult poświęcony takim bóstwom. No i zaczynają płakać. Amonici przekraczali również Jordan, aby walczyć z plemieniem Judy, Beniamina i z rodem Efraima. Amonici bardzo uciskali Izraela. No i Izraelici wołali do Pana. Zgrzeszyliśmy przeciwko Tobie, opuściliśmy naszego Boga i służyliśmy Baalom. Słuchajcie, to, że ktoś się potrafi pięknie modlić, to nie zawsze świadczy o jego pięknej duszy, nie? I szczerym sercu i tak dalej. Retoryka to jest jedna rzecz, fajna rzecz, ale z drugiej strony czasami ktoś może nie potrafiący tak pięknie się modlić, tak pięknie się kajać, może być szczerszy przed Panem Bogiem, nie? Więc nie sądźmy po pozorach. Ale tak jeszcze, żebyśmy z grubsza wiedzieli, gdzie to wszystko się dzieje, nie? Bo to nie jest jakiś abstrakcyjny kraj. Pamiętacie mniej więcej, jak wygląda mapa Izraela, nie? Morze Śródziemne, jakieś tam nadmorskie równiny, potem są wzgórza, a za górami jest Jordan. Na górze Jordanu na północy jest co? Jezioro Genezaret, czy Galilejskie, a na dole jest Morze Martwe. I teraz, Amonici, Moabici, oni żyli właśnie po tej wschodniej stronie Jordanu. Nie? Efraim, plemię Efraima, to była mniej więcej środek Izraela, tak gdzieś na północ od Jerozolimy, nie? Więc dlatego witamy. Dlatego oni gdzieś tam się przeprawiali przez te brody. O tych brodach to jeszcze będziemy trochę czytać. Jordanem. Wówczas Pan powiedział do Izraelitów, czy nie od Egipcjan, Amorytów, Amonitów, Filistynów, Sydończyków, Amalekitów i Madianitów, którzy was uciskali, wybawiłem was, gdy wołaliście do mnie? Wyście jednak mnie opuścili i służyliście innym bogom. Dlatego już więcej was nie wybawię. Idźcie, wołajcie do bogów, których sobie wybraliście. Niech oni was ratują w czasie waszej niedoli. Tak surowo dość Pan Bóg, nie? Się z nimi obchodzi. Zgadza się? Dlaczego?
Może się już inaczej nie da.
Nie? Czasami inaczej się nie da. Generalnie rzecz biorąc, jak, no, to jest tak jak z dziećmi, nie? Że na początku to człowiek tak próbuje łagodnie tłumaczyć, powstrzymywać, nie? Ale jak to się, że tak powiem, do niczego nie prowadzi, to trzeba do czego się uciec?
Do przemocy.
Powiedzmy, że do bardziej stanowczych środków, nie? Perswazji. Ale co to? No właśnie. Izraelici odpowiedzieli Panu, zgrzeszyliśmy. Zrób z nami to, co wydaje się dobre w Twoich oczach, tylko dzisiaj nas wybaw. I usunęli obce bóstwa spośród siebie i służyli Panu. Wówczas on użalił się nad niedolą Izraela. To jest też ciekawy moment, nie? Ze względu na to, że z jakiegokolwiek powodu oni usunęli te bóstwa, nie? To był dopiero moment, w którym Pan powiedział, no dobrze. Nie? Słuchajcie, bo to często tak jest, nie? Z naszym przepraszaniem, że mówimy przepraszam, przepraszam, tylko po to, żeby co?
Nie obrywać skóry.
No raz, żeby nie obrywać skóry, ale z drugiej strony, żeby tak naprawdę nic się nie zmieniło. Nie?
Żeby nie ponieść konsekwencji.
Żeby nie ponieść konsekwencji, żeby nie zapłacić ceny, żeby nie naprawić szkody, jaką czyniliśmy. Nie? Przepraszam, słowo przepraszam bardzo często służy właśnie jako takie odczep się, nie? No już daj mi spokój, już dobra, przeprosiłem cię, idź sobie i mi więcej nie ten. Tymczasem Amonici zebrali się i rozbili obóz w Gileadzie. Wtedy Izrael zgromadził się i rozbili obóz w Mispie. Lud i książęta Gileadu mówili jedni do drugich. Ten, kto rozpocznie walkę z Amonitami, stanie na czele wszystkich mieszkańców Gileadu. I słusznie, nie? Słuchajcie, to też jest stara zasada, nie tylko ta, którą w Biblii znajdujemy, ale ogólnie rzecz biorąc. Ten, który nas wyzwoli, ten, który nas oswobodzi, ten staje się kim?
Oswobodzicielem.
Oswobodzicielem, generalnie rzecz biorąc Panem, nie? Widzimy to już przy wyjściu z Egipta, czy już, no tak, już wyszli z Egiptu.
Nasi czerwoną gwiazdę.
Nie, no ale to tak jest, nie? Słuchajcie, trzeba uważać naprawdę bardzo na to, kogo prosimy o pomoc, nie? Bo jak ktoś nam pomoże, to w pewnym sensie może nie do końca staje się naszym Panem, ale zaciągamy jakieś zobowiązania, jakieś dług wdzięczności są w stosunku do tej osoby. Nie, co prawda... Tych oswobodzicieli to akurat, chociaż nie, byli tacy Polacy, którzy ich zaprosili, nie? Poprosili o pomoc. Ale tak jest, nie? Ten, kto nas ratuje, ten najczęściej staje się naszym Panem. A przynajmniej mamy jakiś dług
wdzięczności
w stosunku do tej osoby. Także trzeba uważać na to, u kogo zaciągamy te długi wdzięczności. I teraz, 11 rozdział. I tak naprawdę o 11 rozdział nam dzisiaj chodzi. Jefte Gileadyta był dzielnym żołnierzem. To dobrze czy źle?
Dobrze.
Synem nierządnicy. To dobrze czy źle?
Bez znaczenia.
Ha! No właśnie, nie do końca. Nie do końca. I słuchajcie, im dalej w tą Księgę Sędziów idziemy, tym trudniejsze będziemy mieli tutaj orzechy do... czy
no
twarcze
dobra, nie można orzechy. Zadać człowieka na podstawie jego pochodzenia.
Co? Księga Powtórzonego Prawa, 23 rozdział. Nikt nie pojmie żony swojego ojca i nie odsłoni poły płaszcza swojego ojca. O czym tu jest mowa?
O szacunku względem.
Nie, no generalnie rzecz biorąc o kazirodztwie, nie? Kto ma zgniecione jądra i odcięty penis, nie wejdzie do zgromadzenia Pana. Tak. Dziecko z nieprawego łoża nie wejdzie do zgromadzenia Pana. Także 10. pokolenie po nim nie wejdzie do zgromadzenia Pana. Co to oznacza?
Że nie może zostać kapłanem.
Nie.
Nie. Członkiem kościoła? Czy społeczności? Czy czegoś w tym rodzaju?
To w pewnym sensie ktoś taki...
Ale jakaż to jego wina, że był z nieprawego łoża? Przecież się ten dzieciak na świat nie pchał, nie?
No.
I co, i ma konsekwencje mimo to ponosić?
Tak.
Przerąbane.
Tak. Tak. Ale słuchajcie, to musimy zrozumieć system, że tak powiem, świat Starego Testamentu, świat, w którym funkcjonują te przepisy mojżeszowe, nie? Dlatego też my myślimy w inny sposób, my myślimy innymi kategoriami, a także my nie żyjemy w tej rzeczywistości, nie? To jest rzeczywistość Starego Przymierza, Starego Testamentu, która ma wiele wspólnego z naszą, ale jednak to nie jest to samo, nie? Choćby ze względu na co? Ze względu na to, że Jezus przyszedł, nie? Obiecany Mesjasz. Cały ich system tak naprawdę, z jednej strony, cały ich system przypominał im to, że oni żyją na wygnaniu, na wschód od Edenu, nie?
No tak, tylko że Pan Jezus jak przyszedł, to a wszak też był Żydem i żył według przepisów tak. I tak dalej, znał je, nie odrzucił nierządnicy, nie pozwolił, powiedział, że kto z was jest bez winy, niech pierwszy rzuci w nią kamień, tak?
No i, tak.
I nie odtrącił jej.
No.
Czyli, że tak powiem, jednocześnie pozwolił jej wejść do...
No tak, ale widzisz, to już my jesteśmy w Nowym Testamencie, nie? I Nowy Testament zwraca uwagę na wiele rzeczy.
Jesteśmy w momencie, kiedy Chrystus, że tak powiem, umiera na krzyżu i zmartwychwstaje. Bo tak. W tym momencie stał się Nowy Testament, ale wtedy jeszcze nie było Nowego Testamentu.
No nie, no Jezus przychodzi i mówi, przybliżyło się Królestwo Niebieskie, nie? Także coś już się zaczyna zmieniać, nie? My jesteśmy w fazie jakby przejściowej.
Zatem trzeba zwrócić uwagę na jedną rzecz, nie? Że jakkolwiek Izrael jest kościołem Starego Przymierza, to jednak tego typu przepisy, nie, na przykład wykluczające dzieci z nieprawego łoża. Nie możemy przekładać tego tak jeden do jeden nowotestamentowo, bo dzisiaj byśmy powiedzieli to co? To znaczy, że takie dzieci są poza Kościołem, a co za tym idzie poza Chrystusem i poza możliwością zbawienia.
No takie no właśnie pierwsze myśli dostałem, nie?
Właśnie. A, nie.
Inny jednak, co prawda mówię, to był Kościół Starego Przymierza, ale jednak to jest nie do końca to samo, co Kościół Nowego Przymierza. Poza Kościołem Starego Przymierza było zbawienie.
No bo jeszcze nie było.
Dlatego, że ten Kościół Starego Przymierza w tym sensie, to zgromadzenie, z którego wykluczano niektórych, to było raczej takie kapłaństwo. Nie? To był ten naród kapłański. I jakby musielibyśmy pewnie bardzo głęboko wejść, żeby też takie ceremonialne przyczyny tych wykluczeń zrozumieć. Nie? Ale jakby, jeżeli w Starym Testamencie jest mowa, że dziecko nierządnicy nie może być częścią tego świętego zgromadzenia, to jeszcze nie znaczy, że ono nie może poznać prawdziwego Boga i być zbawione.
No dobrze, ale jeżeli jest mowa o kapłaństwie, to równie dobrze można by było powiedzieć, że same kobiety przecież nie mogły być kapłanami, ani też nie mogły być członkami tej społeczności kapłańskiej.
Ale to też czym innym było być kapłanem, a czym innym być częścią kapłańskiego ludu. No?
Tak, słuchajcie. Cały ten system przypominał im o dwóch rzeczach. Pierwsza rzecz to taka, że wszyscy żyją na wygnaniu, na wschód od Edenu. Nie? My w Chrystusie, Chrystus co robi? Nawet w jednej z kolęd, które wczoraj śpiewaliśmy, jest mowa o tym, nie? Że no już ci cherubini z tymi mieczami świetlnymi nie stoją, nie? My w Chrystusie mamy z powrotem dostęp do drzewa życia i drzewa poznania. Ba, on jest dla nas tym drzewem, nie? Ale, więc nam system mówi nam o tym, że ten, który jest w Chrystusie, już nie żyje na wygnaniu na wschód od Edenu. Oni wszyscy żyli na wygnaniu na wschód od Edenu, zarówno Żydzi, jak i tak zwani pobożni poganie, jak i bezbożni poganie. Druga rzecz, którą ten system komunikował, jest to, iż przyjdzie, nie, ten zapowiedziany potomek kobiety, który zdepcze żmii łeb. Mhm. Nie? I on z powrotem nas wprowadzi. Kult Nowego Przymierza mówi o tym, że to już się wszystko stało w Chrystusie. Nie? Tamten system zapowiadał to. Stąd, ponieważ oni wszyscy żyli na wygnaniu, na wschód od Edenu, dzisiaj nie wszyscy żyją na wygnaniu, na wschód od Edenu. Nie? Ten, który jest w Chrystusie, już nie żyje, ze względu na to, że ma dostęp do dwóch drzew. Ale druga rzecz, o której trzeba należeć, to nie znaczy, że w Starym Przymierzu, czy też w czasach Starego Testamentu nie było różnicy między ludźmi. Była, nie? Ze względu na to, że tak, arcykapłan raz w roku mógł wejść do miejsca najświętszego. Nie? Oczywiście tam była ciemność i chmura dymu z kadzidła, więc nie za bardzo coś widział, ale mógł. I to było to miejsce, gdzie on mógł się najbardziej zbliżyć do Boga. Nie? To był ten tron Boga na ziemi. Arka Przymierza, czy też wieku. Nie. Niektórzy częściej mogli wejść do miejsca świętego. Niektórzy częściej mogli wejść do dziedzińca, na dziedziniec. Czy to przybytku, czy potem świątynię. Żydzi mogli podejść do bramy. Pod warunkiem, że dokonali tych wszystkich oczyszczeń. Nie? Że tak powiem, wszelkiego rodzaju wycieki z ciała czynił ludzi nieczystymi. Zgadza się? Nie? Ktoś dotknął zdechłego kota, nie mógł już przyjść do świątyni. Musiał dokonać oczyszczenia. Słuchajcie, trąd. Dlaczego trędowaty też był wykluczony? Tak jak...
Że był chory.
Wiesz co, tamten trąd, o którym czytamy w Starym Testamencie, to nie jest ten trąd, który my znamy z filmów, nie? Historycznych, gdzie tam mają powykręcane nosy
i bąble
i palców nie mają. Nie? To są dwie różne choroby, one są nazywane tak samo, ale nie, to były po prostu jakieś liszaje, które się pojawiały i odbarwienie skóry, przez którą było widać to, co jest pod nią, nie? Czyli żywe mięcho. Także tamten, to nie chodziło, oni nie byli wykluczeni dlatego, że ze względów higienicznych, ale ze względów symbolicznych, nie? To znów, tak jak Andrzej powiedział, bardzo dużo można było czasu spędzić, żeby to tłumaczyć, ale słuchajcie, to pozwala nam zrozumieć, dlaczego Jezus, kiedy przyszedł, uzdrawiał tylko, tak generalnie rzecz biorąc, chyba 3 czy 4 rodzaje chorób. Zgadza się? Przynajmniej te, które są nazwane z imienia. Głuchych, ślepych, niemych, chromych i trędowatych.
No i demony jeszcze.
No i demony wypędzą, nie? Przy okazji.
Tylko, że z tego,
dlaczego akurat te choroby, a nie inne?
Ale nie, no bo z tego, co mówisz...
Dlaczego im wyrostka nie leczył?
Co chcę powiedzieć. Z tego, co mówisz, ja wnioskuję, że oni, czy powiedzmy słowo Boże, nie nazywa wszystkich tych chorób, tylko jak gdyby pod jedną jakąś ogólną nazwę trędowaci, kryją się różne schorzenia.
Nie, ze względu na to, że na przykład w Psalmie 115 czytamy o tym, że fałszywi bogowie mają usta, nie mówią, oczy nie widzą i tak dalej, nie? I zwróćcie uwagę na to, że te choroby, które Jezus... Aha, i wyznawcy tych fałszywych bóstw stają się podobni do nich. I wtedy, kiedy Chrystus przychodzi niby do Żydów, do swojego ludu, No ja to nagle się okazuje, że oni wszyscy są niemalże tacy, nie? Że tylko takie choroby tam spotyka i tylko takie uzdrawia, nie? Ale znów, to nie chodziło o uzdrowienie chorób tylko i wyłącznie, ale to było działanie symboliczne, nie? Te choroby, które Jezus uzdrawiał, wskazywały na stan duchowy Izraela. Nie? To nie chodziło o biologię, o tam fizjologię i jakieś tam inne rzeczy, nie? Przy okazji tak, uzdrowił ich i pewnie chłopaki na tym zyskali, nie? Ale zwróćcie uwagę na to, jak następnym razem będziecie czytać Ewangelię, jak często właśnie na przykład uzdrowienie głuchego pojawia się w kontekście dyskusji na temat tego, że ludzie słuchają Jezusa, a niczego nie kumają. Nie? Albo uzdrowienie ślepego wskazuje na to, jest połączone z historiami, czy też z dyskusją na temat tego, że no, patrzą, a nie widzą. Nie? Także mówię, tam jest bardzo duża doza symbolizmu. Nie? I teraz, dlaczego właśnie eunuch i jak to się ładnie mówi, dziecko z nieprawego łoża? Tak się mówi, nie? To jest techniczne. Znaczy, słuchajcie.
No jakbyś inaczej
powiedział. Dlaczego te dwie kategorie tu się pojawiają u Mojżesza, nie? I znów, to nie chodzi o to, że jak ktoś jest eunuchem, czy jak...
Że przedstawiciele obcych ludów, wyznań, czy...
Nie, słuchajcie, myślcie symbolicznie, myślcie, zaangażujcie waszą fantazję. No. To nie chodzi o to, że ten eunuch popełnił jakiś straszny grzech i do nieba nie pójdzie, bo ktoś mu, że tak powiem, coś obciął, nie? To nie chodzi o to, że jak zwróciłeś uwagę na to, dziecko z nieprawego łoża, no cóż, jest winne, nie? A jednak ponosi konsekwencje. Ale znów, przede wszystkim chodzi o symboliczny wyraz tego. Czego eunuch nie może mieć?
Dzieci.
Czyli?
Nie może się odmnażać.
Czyli? W pewnym sensie nie ma przyszłości, nie?
No.
Można być duchowym również eunuchem, w sensie takim, że można żyć i nic nie przekazać następnemu pokoleniu, nie? Ale ten dosłowny eunuch jest jakby kwintesencją, nie?
Tego, fizycznym czym... odzwierciedleniem tego duchowego.
Dokładnie, nie? A powiedzcie mi teraz, czyli to jest człowiek, który przed którym jest zamknięta przyszłość, nie? Nie ma przyszłości w pewnym sensie, nie? W pewnym wymiarze. On może oczywiście być duchowym ojcem dla kogoś, nie? Ale mówimy tu o
fizyczności.
O pewnym, pewnej symbolice właśnie tego, że on nie może mieć dzieci.
Co, może nie mieć dzieci, no to może adoptować i też przekazać te
wartości. No tak, ja wiem, oczywiście, nie, ale no, własnych dzieci nie ma mieć, nie może mieć. No nie. I tu, ze względu na to, funkcjonuje jako pewien symbol, nie, tego, że człowiek, który nie ma przed sobą przyszłości, w pewnym sensie, w pewnym aspekcie, nie, symbolizuje generalnie rzecz biorąc, to odcięcie nas od przyszłości. Jeśli nie ma dla nas przyszłości, to co to oznacza?
Śmierć duchową.
To oznacza, że nie możemy niczego dobrego już się spodziewać, nie? To oznacza, że nie ma dla nas żadnej nadziei. To oznacza, że skupiamy się na tu i teraz i żyjemy tylko i wyłącznie chwilą, momentem, tu i teraz, nie? Do jakiej postawy to prowadzi najczęściej?
Hedonizm.
Albo czegoś podobnego, nie? A teraz, dziecko z nieprawego łoża. Jak w tym systemie funkcjonuje? Czego może być symbolem to dziecko?
Ciągoty za czymś obcym, czymś
nie, dobrym? Nie. Myślcie właśnie w kategoriach przodków, dziejów tak? I historii.
Grzechy przodków.
No nie, on nie ma, nie, jest z nieprawego łoża, więc z grubsza wiadomo, kto jest jego matką, bo to już łatwo jest ustalić, ale co do ojca?
No.
Nikt nie wie, nie?
No i?
No i to oznacza, że w pewnym sensie to dziecko z nieprawego łoża jest odcięte od historii, nie? Od przeszłości swojej, od pewnego dziedzictwa.
No.
Nie?
No, to też w warstwie symbolicznej zawsze cudzołóstwo jest utożsamiane z bałwochwalstwem, nie? Więc to jest też
Słuchajcie, moglibyśmy naprawdę do rana nie, siedzieć, no i tak, to, nie? Ale myślcie w tych kategoriach. Nie? Tu nie chodzi o to, że tak powiem, ponieważ nie wiadomo, kto jest jego ojcem, to on do nieba nie pójdzie. Nie? Nie o to chodzi, absolutnie. Nie? Tu raczej chodzi o to, że w Starym Testamencie pewne kategorie ludzi służą właśnie jako takie chodzące przypowieści, chodzące symbole tego, do czego prowadzi nas tak naprawdę grzech. Nie? odcina nas od naszej przyszłości, rabuje, zabiera nam wszelkie dobre dziedzictwo, odcina nas od przyszłości, a więc od wszelkiej nadziei, każe nam skupić się na tu i teraz. A słuchajcie, apostoł Paweł w liście do Koryntian mówi o ludziach, którzy żyją tu i teraz. I stwierdza, że to są ludzie, których Bogiem jest brzuch, nie? Ze względu na to, że oni żyją w sposób podobny trochę do zwierząt, nie? Czują głód, czują chuć, czują chęć, pragnienie, żądzę i co?
I zaspokajają.
Natychmiast, nie? Niezależnie od tego, jaki koszt muszą ponieść, nie? To jest takie całkowicie bezrefleksyjne życie, nie? Kompletne, totalne zatopienie się w tu i teraz. Ze względu na to, że jeśli jesteśmy odcięci od przyszłości, no to dlaczego ja mam, że tak powiem, odłożyć coś na później, nie? Dlaczego ja mam wrzucić tego kartofla do ziemi po to, żeby za pół roku wyciągnąć 10? Skoro za pół roku od dzisiaj, któż wie, co to będzie, nie? Więc nie dość, że nie znamy, ale niepotrzebna jest nam kategoria tak zwanego odroczonej gratyfikacji, nie? Korzyści, że ja w coś zainwestuję, coś zaplanuję, w nadziei, że później coś zbiorę, nie? Do tego to prowadzi. Nie, że ci ludzie są tacy, nie? Ale oni funkcjonują jako symbole tego, do czego prowadzi nas grzech. Ale dobra, koniec. A, jeszcze jedna rzecz, no bo tam czytaliśmy, że do 10 pokolenia. W Księdze Rodzaju, czyli w pierwszej Mojżeszowej, w 38 rozdziale, znajdujemy historię Judy, a więc jednego z synów Jakuba, nie? Który? To była taka historia. On miał synową, która się nazywała Tamar, która notabene pojawia się później u Mateusza w genealogii Jezusa, nie? Tak? Tak. Dobrze mówię. Jej mąż zmarł. Więc w zgodzie z przepisami mojżeszowymi dotyczącymi tych małżeństw lewirackich, nie? Jego brat żyjący, Onan, nomen omen, nie? Wziął ją, poślubił ją. Bo chodziło o to, żeby on współżyjąc z nią wzbudził dzieci, które byłyby prawnie rzecz biorąc, legalnie rzecz biorąc potomkami, czy też dziedzicami, spadkobiercami po tym pierwszym zmarłym mężu, Tamar, nie? Ale ona, wszyscy wiemy, co on robił. Odmawiał spółkowania, a może nie kończył, nie dopuszczał do kulminacji spółkowania?
Może ta Tamar była nieładna.
A to zaraz do tego dojdziemy. Nie? I w końcu pan powiedział, że koniec. Onan wystarczy, zabieram cię do siebie. Nie? I umarł. A Juda sobie pomyślał, bo miał jeszcze trzeciego syna i mówi, kurza twarz. Dobrze było, żeby jego też nie spotkał taki los. Mówi, dobra, Tamar, nie, ten najmłodszy musi jeszcze dorosnąć trochę, bo na razie to jest tam głupi nastolatek, jakiś podlotek. Czekaj. Nie, więc ona wróciła do swojego ojca. Nie? Mieszkać. Nie mieszkała w domu teścia, tylko wróciła do swojego ojca. Juda, że tak powiem, co obiecał, to obiecał, ale nie za bardzo widać było, że chce to spełnić. I Tamar sobie pomyślała, no cóż, nie? Muszę coś wymyślić. I kiedy któregoś dnia Juda przybył do miasta, w którym ona mieszkała, ona się o tym dowiedziała, ona się ubrała odpowiednio, tak żeby on rozpoznał w niej tak zwaną nierządnicę. Nie? To jest ciekawe to, że zakryła swoją twarz. Nie? Zakryta twarz oznaczała w tamtych czasach i tamtej kulturze, że ona jest tak zwaną nierządnicą. To jest ciekawe, nie? Tak już, jak to nie będzie publicznie dostępne, to mogę skomentować żartobliwie, że gdzie się zakrywa twarze? Gdzie? A nigdy nie byłem. Nie, no ja wiem, że służbowo. Wiem, że służbowo. Nie, ostatnio w Anglii jak byłem, to widziałem, że taka kobieta z zakrytą twarzą po plaży chodziła.
Burkini, tak samo.
Burkini Faso. Ale ten... I on poszedł sobie do niej i tam sobie tego, tamtego, a potem nagle okazało się, że hop, siup,
jest w ciąży.
Nie? To był jej taki podstęp. I słuchajcie, i właśnie z tego zbliżenia pomiędzy Judą a jego synową urodził się kto? Ktoś tam się urodził, nie? A potem, po wielu pokoleniach urodził się kto? Jezus, nie? Z tej właśnie przygody Jezus pochodził. Ale skoro Jezus, to również Dawid. I gdyby tak policzyć od Judy do Dawida, ile mamy pokoleń?
12.
10. Mhm. A tam jest napisane, że dziecko zrodzone z nierządu przez 10 lat będzie wykluczone, w sensie, że nie będzie miało pełnych, dzisiaj byśmy powiedzieli, praw obywatelskich na przykład, albo coś takiego, nie? To, jeśli połączymy z tym, co Jakub na przykład umierając prorokował na temat swojego syna Judy i całego plemienia Judy, moglibyśmy dojść do wniosku, że właśnie to z plemienia Judy 10 pokoleń po przygodzie Judy z Tamar, ze swoją synową, na pewno nie wcześniej, pojawi się król w Izraelu.
Tak, tylko że z tego wynika, że Tamar dopuściła się nierządu.
Tak, on też.
No, to, no, ale
no on jakby, wiedział, do kogo
idzie. Ale jakby swojego szwagra przyczekała, to by nie było nierządu. A też, tak. Z teściem już był nierząd.
Tak, tak. To nie wypada. W każdym razie, słuchajcie, o co chodzi, nie? Że generalnie rzecz biorąc, chłopaki mieli wskazówki, które powinny kierować ich myśli ku temu, że no, policzmy sobie, ile tych pokoleń minęło od Judy. A więc jak długo jeszcze mamy czekać na czasy, w których możemy liczyć na pojawienie się króla w Izraelu, nie? I to jest ciekawe, że Dawid, 10 pokoleń po Judzie i Tamar, zostaje w końcu królem. Prawdziwym, prawowitym, praworządnym i w ogóle. Ale tutaj mamy bardzo ciekawą historię, bo mamy Jeftę, który z jednej strony jest dzielnym żołnierzem, ale z drugiej strony jest synem nierządnicy. Czyli w myśli prawa mojżeszowego no nie do końca pasuje na jakiegoś przywódcę, nie? Ze względu na to, że no jednak mógł funkcjonować w ramach Izraela, ale niekoniecznie mógł piastować jakieś urzędy.
Czy syn nierządnicy musi być z nieprawego łoża?
A to jest prawe łoże. No wiesz, chyba że nierządnica i ojciec są
małżeństwem.
Ale to wtedy nie jest z nieprawego łoża. Ale w tym przypadku on był z nieprawego łoża. Bo słuchajcie. Żona Gileada także urodziła mu synów. Gdy synowie tej kobiety dorośli, wypędzili Jeftego, mówiąc mu: nie będziesz miał dziedzictwa w domu naszego ojca, ponieważ jesteś synem innej kobiety. Nie? Czyli wiedzieli w tym przypadku akurat, kto jest ojcem. On był ich przyrodnim bratem, no ale ojciec sobie poszedł na jakąś tam przygodę i jedno dziecko akurat miał skądinąd. Uciekł więc Jefte od swoich braci i zamieszkał w ziemi Tob. Potem zgromadziło się przy Jeftem wielu próżniaków, którzy z nim grasowali. To tak notabene, gdzie myśmy mówili, rozmawiali o tych wszystkich tych tłumaczeniach Pisma Świętego. Ze względu na to, że dosłownie tutaj czytamy nie o próżniakach, ale o pustych ludziach. Wiele pustych ludzi. Co to może oznaczać? Że ktoś jest pusty? Słuchajcie, to może oznaczać równie dobrze próżniaka, ale to może równie dobrze oznaczać po prostu biedotę, nie? Pomyślmy tu o Robin Hoodzie i tych, którzy się wokół niego zgromadzili, nie? No nie byli próżniacy, przynajmniej nie według, jak on się nazywał, Waltera Scotta, nie? Ale to byli właśnie ludzie, którzy...
Ofiary systemu,
o właśnie, nie?
Przy Dawidzie tak samo, nie?
Przy Dawidzie tak samo było, nie? Ofiary systemu. I to takie, być może nawet autentyczne ofiary systemu. Więc Jefta nie był jakimś takim rozrabiaką, nie? To był bardziej taki Janosik, który tam tych Austriaków gnębił, bo Austriacy z kolei gnębili naszych górali. Czy też słowackich górali, ale to na jedno wychodzi. Więc a propos tłumaczenia. Ciekawe jest, że właśnie Biblia Gdańska tutaj o wiele lepiej to tłumaczy. Po pewnym czasie Amonici rozpoczęli walkę z Izraelitami, a gdy Amonicia... Słuchajcie, kim byli w ogóle Amonici? Pamiętacie?
Synowie Amona.
No, tak, a kim był Amon?
Bogiem.
Nie, nie.
Bogiem.
Nie. Amon. Amon. Pamiętacie historię Lota? Pamiętacie historię Lota? Jak on w końcu uciekł z tej Sodomy, potem córki go upiły, przespały się z nim i właśnie Amonici i Moabici z tego pochodzą. Nie? Jeden był Amon, a drugi Moab. Bardzo wredne bestie, że tak powiem, jedni i drudzy. O tym byśmy mogli gdzieś tam poczytać. Pamiętacie taką historię? Bo Pan Bóg generalnie rzecz biorąc, jak Żydzi szli z Egiptu do tej ziemi obiecanej, to oni tak w ogóle naokoło weszli, nie? I przez Jordan od wschodu weszli. Pan Bóg mówi, a przyjdźcie tam i nie tykajcie tych Amonitów i Moabitów, nie? Ale akurat Amonici ich tyknęli, nie? Pamiętacie w ogóle cała historia z Bileamem, nie? Tym prorokiem na osiołku gadającym, nie? To właśnie Amonici, król Amonitów ich powiedział, nie, dał mu pieniądze i mówi, prorokuj przeciwko nim, nie? Czyli generalnie rzecz biorąc, przeknij go. To właśnie jest ta historia. Strasznie wredni ludzie. A gdy Amonici rozpoczęli wojnę z Izraelem, wyruszyli starsi Gileadu, aby sprowadzić Jeftego z ziemi Tob. Słuchajcie, gdyby Jefte był po prostu takim zbójem rozrabiaką, to niczym by się nie różnił od tych Amonitów, nie? Czy od Filistynów, którzy generalnie rzecz biorąc też najeżdżali ich, rabowali, łupili i tak dalej. Nie? Pamiętacie, jak mówiliśmy o Szamgarze, nie? O tych dwóch właśnie kulturach, czy cywilizacjach pracy i rozboju, nie? Czy łupiestwa. Jefte nie był takim człowiekiem, nie? Raczej on zgromadził wokół siebie, po pierwsze, że wcześniej czytaliśmy o tym, że był bardzo dobrym żołnierzem. Tu zgromadził wokół siebie najprawdopodobniej jakichś tam biednych chłopów, którzy uciekli przed tymi Amonitami i się zgromadzili wokół niego. Powiedzieli do Jeftego, przyjdź, bądź naszym wodzem. To ciekawe, nie? Jak że tak powiem, bardzo szybko się zmienia myślenie ludzi w zależności od punktu siedzenia, nie? Najpierw mówią, nie będziesz wodzem, bo przecież jesteś dzieckiem z nierządu, nie, tutaj w ogóle wygnali go, nawet nie pozwolili mieszkać z sobą, co było nadużyciem znaczącym przepisów mojżeszowych, bo Mojżesz nie mówił o tym wygoncie wszystkich eunuchów i dzieci z nieprawego łoża, nic podobnego. Oni po prostu nie mogli pewnych funkcji piastować w systemie politycznym. A tutaj nagle, o Jefte, chodź tutaj ratuj nas. Ale Jefte odpowiedział starszym Gileadu, czy to nie wyście mnie znienawidzili i wypędzili z domu mojego ojca? Dlaczego więc przychodzicie do mnie teraz, gdy doświadczacie ucisku? Na to starsi Gileadu oznajmili Jeftemu, właśnie dlatego teraz zwracamy się do ciebie, abyś z nami poszedł i walczył z Amonitami. Zostaniesz wodzem naszym i wszystkich mieszkańców Gileadu. Wówczas Jefte odpowiedział starszym Gileadu, jeżeli mnie namówicie, bym wrócił, aby walczyć z Amonitami, a Pan mi ich wyda, to zostanę waszym wodzem. I się zgodzili. Niech Pan będzie świadkiem między nami, powiedzieli starsi Gileadu. Z pewnością zrobimy tak, jak powiedziałeś. Poszedł zatem Jefte ze starszymi Gileadu, a lud ustanowił go swoim zwierzchnikiem i wodzem. Jefte zaś wobec Pana w Mispie powtórzył te wszystkie swoje słowa. Słuchajcie, to wskazuje na to, że chłopaki... Na dwie rzeczy wskazuje. Po pierwsze, że chłopaki byli tacy od skrajności do skrajności, nie? Bo najpierw to z Jeftem nie chcieli nic wspólnego, bo był z nierządu i zdecydowanie przeaplikowali przepisy prawa mojżeszowego, nie? Okazali się zdecydowanie zbyt gorliwi. Nie, ale też to zrobili...
Typowe dla Żydów, nie?
Ja bym powiedział, to typowe dla nas wszystkich, nie? Bo znów, nie? Jak my ferujemy... Weźmy to samo, ten sam przepis prawa. Nie? Jak my go odniesiemy do innej osoby, to zrobimy to w inny sposób, niż jak odniesiemy go do samych siebie. Słuchajcie, są badania kliniczne, medyczne i wszelkiego innego rodzaju robione testy i wszyscy tacy jesteśmy. Nie? Słuchajcie, gdzieś tam prowadzone i to naprawdę są tak obmyślone te testy różnego rodzaju badania, żeby to było w miarę obiektywne wyniki. Na przykład w jednym, to może nie chodzi o osądzanie, w pewnym sensie o osądzanie, nie? Zapytano ludzi, słuchajcie, no a gdyby tam była zbiórka na jakąś, na coś, nie? Biedne dzieci w Afryce czy na Ukrainie, ile byście dali pieniędzy? No to tam każdy mówi $5, nie? A jak myślisz, a ile by dali, by dał twój sąsiad? Było dolara, nie? Koniec końców wszyscy dali po dolarze, nie? Ale to wskazuje między innymi, i tu mówię, to nie jest jedno, to jest przykład tylko, nie? To wskazuje na to, że no, my zawsze na siebie patrzymy w różowych okularach, innych oceniamy albo zbyt surowo, albo, co ciekawe, bardziej obiektywnie niż nas samych, nie? Trudno jest nam zachować właściwe, jak to było, proporcje. W zemście to było, nie? O proporcjach coś. No właśnie, nie? Ale trudno nam to przychodzi. Więc ci mieszkańcy Giladu to tak właśnie od skrajności do skrajności. Najpierw w ogóle nie chcieli mieć z nimi nic wspólnego, a potem mówią, a co tam, że jesteś dzieckiem z nierządu i Mojżesz coś tam na ten temat powiedział, ale my cię uczynimy wodzem i tak dalej, nie? To było takie trochę pragmatyczne podejście, bo mieli autentyczną potrzebę. W pewnym sensie Jeftę był jedyną osobą, która nadawała się do tego, żeby pokonać tych Amonitów, nie? Co ciekawe, w przypadku Jeftego to chyba było też tak trochę, że no właśnie kiedy oni go wygonili, to on tam sobie stworzył tą grupę tych różnych banitów, z nimi walczył i być może dlatego też się przeszkolił dodatkowo w walkach z Amonitami. Jak on się nazywał, ten, który Szwedów pogonił w wojnie partyzanckiej? Chodkiewicz?
Czarniecki.
Czarniecki. Coś w tym stylu. Jeftę wyprawił posłów do króla Amonitów z zapytaniem, co zaszło między nami. Zobaczcie, co tutaj Jeftę robi. Jeftę okazuje się być tak naprawdę najsprawiedliwszym spośród nich wszystkich. Bo Mojżesz takim powiedział. Amonici, Moabici nie należeli do tych narodów, nie, kananejskich, które były już tak generalnie rzecz biorąc totalnie, kompletnie zepsute, gorzej niż Niemcy i Rosjanie, jakby ich zmieszać razem, nie? Więc Amonitów i Moabitów generalnie rzecz biorąc Pan powiedział, nie tykajcie ich, nie? Zostawcie ich w spokoju, chyba że oni was zaatakują. I przez Mojżesza Pan Bóg im powiedział, że kiedy chcecie właśnie z kimś takim zacząć wojnę, albo musicie, to co powinniście najpierw zrobić?
Napisać o tym na Twitterze.
Tak, nie? Czyli generalnie rzecz biorąc, wysłać tych, jak oni się nazywali, ci posłów, o, nie? I powiedzieć, słuchajcie, załatwmy to polubownie, nie? Żeby był pokój między nami. A dopiero jak oferta pokoju zostaje odrzucona, to wtedy mieli prawo ich zaatakować, nie? I zobaczcie, że Jeftę dokładnie to samo to właśnie robi, nie? Więc to też przypomina nam o tym, że choć w sferze tej jakby symbolicznej on był znakiem kogoś, kto jest odcięty od przeszłości, to na co dzień wyglądał na bardzo rozsądnego faceta, nie? O wiele bardziej sprawiedliwego niż ci mieszkańcy Gileadu, którzy zasłaniając się, powołując się na Mojżesza, wyrządzimy mu wielką krzywdę, nie? Wygarniając go ze swojego miasta. Co zaszło między nami, że przyszedłeś do mnie, aby walczyć w mojej ziemi? Król Amonitów odpowiedział posłom Jeftego, gdy Izrael wracał z Egiptu, zagarnął moją ziemię. Od Arnonu aż do Jaboku i Jordanu. Teraz wróć mi ją dobrowolnie. Wtedy Jeftę powtórnie wyprawił posłów do króla Amonitów z wiadomością. Tak mówi Jeftę. Izrael nie zagarnął ziemi Moabitów ani ziemi Amonitów. To tak trochę jak nasza dyskusja z Putinem teraz, nie? Teologia, polityka historyczna, nie? Kto tak naprawdę z tym Hitlerem się skumał? No w tym przypadku wiemy, jak było, bo Mojżesz dokładnie to opisał, nie? Po wyjściu z Egiptu bowiem Izrael wędrował przez pustynię aż do Morza Sitowia i przeszedł do Kadesz. Wyprawił wówczas Izrael posłów do króla Edomu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie będę tego wszystkiego czytał, sobie w domu przeczytacie, nie? Bo on jeszcze raz im opowiada tą całą historię, jak to było, że oni po prostu zgodnie z zaleceniem Pana Boga chcieli przejść, obejść, nawet im tam do studni nie chcieli zaglądać za bardzo, nie? A oni powiedzieli nie. Nie? I wtedy ten gościu Bileam na osiołku gadającym się pojawił. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dlatego to nie ja zawiniłem wobec ciebie, lecz to ty postępujesz źle według mnie, walcząc ze mną. Niech pan sędzia rozsądzi dziś między Izraelitami a Amonitami. Ale król Amonitów nie usłuchał słów, które Jefte do niego skierował. Słuchajcie, on naprawdę się wysilił, żeby rozwiązać tą sprawę półlubownie. Nie? Dwukrotnie wysłał posłów, wyjaśniał, tłumaczył, list napisał. Jak był ten długi list Morawieckiego? Nie? Tam chyba 18 stron do tego Putina napisał. I co? I nic. Jak grochom o ścianę. Co?
Nie polubił.
Nie. Wówczas duch Pana był nad Jeftem, który przeszedł Gilead, ziemię Manasesa, a następnie Mispę w Gileadzie. Z Mispy w Gileadzie wyruszył przeciwko Amonitom. Jefte złożył panu takie ślubowanie. Jeżeli rzeczywiście wydasz Amonitów w moje ręce, to wówczas tego, kto wyjdzie mi na spotkanie z drzwi mojego domu, gdy wrócę w pokoju od Amonitów, złożę panu w ofierze całopalnej. Ups, i na tej ofierze tutaj się zatrzymamy chwilę. Ale jeszcze wracając do tego, o czym wcześniej była mowa, nie? Słuchajcie, generalnie rzecz biorąc, to takie postawy Pan Bóg nas non-stop zachęca, nie? Do szukania pokoju, nie? Jeśli od was to zależy, to co?
Pokój miejcie.
Dokładnie, nie? Nie szukajcie zwady. W Księdze Przysłów człowiek, który non-stop szuka zwady, jest raczej takim czarnym charakterem, nie? Generalnie rzecz biorąc, mało kto lubi kogoś takiego, no chyba, że należymy do jego gangu, nie? No to wtedy oczekujemy, że on non-stop będzie szukał zwady, no bo inaczej byśmy się nudzili. A o to chodzi w należeniu do gangu, żeby co? Żebyśmy się nie nudzili. Ale ogólnie rzecz biorąc, to pan... Nie, i później nawet w Nowym Testamencie, nie? Paweł mówi, słuchajcie, no generalnie rzecz biorąc, to fajnie było i o to zabiegajcie, żebyście mogli sobie tam po prostu po cicheńku tam żyć normalnie, nie? Nie co robiąc?
Nie wadząc nikomu.
O, nie wadząc nikomu. Skąd to jest?
Z Pawła i Gawła.
O właśnie, z Pawła i Gawła. Nie? Który był ten co wadził?
Gaweł.
A Paweł to był ten, co nie wadził. No właśnie,
nie? Wadził nikomu. Gaweł najbliższy wytwarzał stawolę.
Amen. Przeprawił się więc Jefte do Amonitów, aby z nimi walczyć, a Pan wydał ich w ręce. Pobił ich od Aroer aż po okolice Minit, 20 miast, i aż do Abel-Keramim. Była to bardzo dotkliwa klęska. W ten sposób Amonici zostali upokorzeni wobec Izraelitów. Gdy Jefte wrócił do Mispy, do swojego domu, na spotkanie wyszła mu jego córka, tańcząc przy dźwiękach bębenków. Miał tylko jedną córkę, a oprócz niej nie miał syna ani córki. Jedyne dziecko, córka. Kiedy więc ją zobaczył, rozdarł swoje ubranie i powiedział: ach, moja córko, sprawiasz mi straszny ból. Ach, z tym bólem. No bo on wcześniej powiedział, że to, co wyjdzie mu z domu jako pierwsze, jeśli Pan Bóg da mu zwycięstwo, to złożył w ofierze całopalnej. I mówi: ból.
To jest scena z polskiego hymnu, prawda?
O bólu?
Już to ojciec.
A kto nam sprawił ból? Ale słuchajcie. Słuchajcie, to znów jest taki moment, że nie wiem. Nie, żebym ja był mądrzejszy od tych, którzy tłumaczyli to, ale generalnie rzecz biorąc, to jest parafraza pewna, nie? Sprawiasz mi wielki ból. Nie. Tak, bardzo mnie zdruzgotałaś. Gdzie to jest? Rozdał ubranie. Sprawiasz mi straszny ból. Generalnie rzecz biorąc, to można powiedzieć, że bardzo mnie zdruzgotałaś. Nie? W sensie bardzo mnie poniżyłaś.
Poniżyłaś?
Nie.
Ale to też nie jest najlepsze tłumaczenie. W sensie, no nie, słuchajcie, tak, bardzo mnie poniżyłaś, bo możemy być poniżeni w zły i w dobry sposób, nie? Jeśli jesteśmy poniżeni w zły sposób, to co? No to jesteśmy, to dzieje się nam krzywda, nie? Jeśli ktoś nas poniża, ale czasami, że tak powiem, dobrze jest zostać poniżonym, nie? jeśli jesteśmy słusznie, bo wtedy człowiek się uczy pokory. Wtedy, jeśli ktoś, no ja wiem, ale ja wam tłumaczę, jak to jest w oryginale, nie? Jeśli ktoś jest, się za bardzo wywyższa, to jeśli przyjdzie ktoś dobry, sprawiedliwy, szlachetny i go poniży, nie, słuchajcie, Jezus, nie, no niedaleko, niedaleko, niedawno obchodziliśmy Boże Narodzenie, nie? Jak często właśnie w zapowiedziach i w historii narodzin Jezusa ten wątek się pojawia, nie? Że Pan Bóg co? Poniża tych, którzy się wywyższają, nie? Innymi słowy, sprowadza ich na właściwe miejsce, uczy ich pokory. W tej historii być może chodzi o to, że Jeftę może się za bardzo pośpieszył, składając ten ślub, nie? I właśnie ta sytuacja go poniżyła, w sensie, że sprawiła, że Jeftę powiedział, ups, nie? Może nie powinienem zbyt szybko składać ślubów. Zresztą Pismo Święte co najmniej na kilku miejscach przestrzega nas przed zbyt szybkim, pochopnym składaniem ślubów. To do was obojga, nie? No bo albo my złożymy ślub przed Panem Bogiem i jesteśmy zobowiązani go dotrzymać, albo go nie złożymy, nie? Bo nie musimy. I spoko. Nie? Składanie ślubów przed Panem Bogiem jednak zobowiązuje nas do tego, żebyśmy się z niego wywiązali. Nie bez powodu są nazywane ślubami, nie? I Jeftę wygląda na to, że tak czasami tak jest, nie? Że my w przypływie optymizmu często robimy najgłupsze rzeczy w życiu, nie? Tak, słuchajcie, możemy robić głupie rzeczy, czy złe rzeczy, albo w gniewie, ale ja nie wiem, czy optymizm, generalnie rzecz biorąc, w historii świata nie uczynił więcej złego niż gniew. Tak. Tak, tak jest. Autentyk. No słuchajcie, rewolucjoniści wszyscy byli optymistami, bo oni mówili, że wystarczy zburzyć stary porządek, a na jego ruinach, nie? Jak ta różdżka jest swego, odrodzi się i w ogóle Królestwo Boże nastanie. Słuchajcie, jest taka mała, króciutka książeczka, trochę pokrętnym językiem napisana, bo to filozof napisał, Roger Scruton, pożytki z pesymizmu, czy coś w tym stylu, nie? I on właśnie daje wiele takich przykładów, nie? Jak optymizm prowadził naprawdę zazwyczaj do katastroficznych skutków, nie? I czasami tak jest z nami, nie? Że już tak myślimy, że och, Pana Boga chwyciliśmy za co? Za sandały, nie? I już w ogóle, naprawdę, nie? To jest ten moment, kiedy człowiek co robi? Opuszcza gardę, przestaje się pilnować. No ale słuchajcie, no byliście na pewno w takich sytuacjach, gdzie tam jak człowiek gdzieś tam pójdzie na jakieś takie znamienitym towarzystwie, spotkanie oficjalnie, to co? To się pilnuje, nie? A jak człowiek się przestaje pilnować, albo to niby, no to zawsze coś chlapnie. Zawsze coś chlapnie, nie? Tak to jest. I Jeftę tak chlapnął.
No i co, nie złożył?
No nie, złożył. Ślubowałem bowiem Panu i nie mogę tego cofnąć. Na to ono odpowiada, mój ojcze, dałeś Panu słowo, postąp więc ze mną według Twoich słów, skoro Pan pozwolił, abyś zemścił się na swoich wrogach Amonitach. Następnie poprosiła ojca, pozwól mi uczynić tylko jedno, puść mnie na 2 miesiące, abym mogła chodzić po górach i opłakiwać razem z przyjaciółki moje dziewictwo. Odpowiedział, idź, odesłał ją na 2 miesiące, a ona poszła i opłakiwała, potem tego, tamtego, i postąpił z nią tak, jak ślubował. Tak więc nie poznała mężczyzny. Dlatego stało się zwyczajem w Izraelu, że każdego roku dziewczęta izraelskie chodzą przez 4 dni w roku, aby wspominać córkę Jeftego Gileadyty. I co? Co tu w ogóle się wydarzyło? Powiedzcie mi, co tu w ogóle się wydarzyło? Ale zanim mi odpowiecie...
Spalili ją, tak?
Spalili, jak czarownicę w Salem normalnie.
No właśnie, chyba nie do końca.
Jak czarownicę w Salem.
To Żydzi tak zrobili?
No i wyraźniej. Słuchajcie, list do Hebrajczyków, 11 rozdział. Co tam znajdujemy? Bohaterów czego?
Wiary.
Wiary. Bardzo dobrze. I co jeszcze mam powiedzieć? Zabrakłoby mi czasu, gdybym chciał opowiadać o Gedeonie, Baraku, Samsonie, Jeftem, Dawidzie, Samuelu i o prorokach. Przez wiarę pokonali królestwa. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czekajcie. Ten Jefte się dostał jakoś do Panteonu.
No. No to tak historia podobna do Izaaka, tylko że...
Że Izaak miał powstrzymaną rękę z nożem, tak?
I... Słuchajcie.
A tutaj co, Pan Bóg nie powstrzymał? I na stole.
No nie, ale nie. No nie, nie, słuchajcie. Czas jest, że tak powiem, późno zaczęliśmy, powinniśmy tak naprawdę już kończyć. Za tydzień mnie nie ma, za 2 tygodnie mnie nie ma, ale za 3 tygodnie wrócę i wam wyjaśnię dokładnie wszystko. Dzisiaj chciałbym tylko zakończyć na dwóch rzeczach, dwóch uwagach. Po pierwsze, wszystko wskazuje na to, że tu nie chodziło o to, że po prostu na stosie ją spalili, nie? Chodziło o to, że ona została, tak jak końcówka tej historii wskazuje na to, że została wieczną dziewicą, czyli ślubowała, jakby, jak to się mówi, śluby czystości złożyła, tak zwane, nie? Tak. I znamy takie przykłady kobiet, które na przykład przez całe życie służyły w świątyni i nie były czym? Nigdy nie zostały matkami, nie? Córka... Nazwijmy ją zakonnicą, możemy też tak ją nazwać, nie? Za 3 tygodnie wam dokładnie to jeszcze raz wyjaśnię, dlaczego takie objaśnienie największy sens ma, nie? Tak się wydaje. Ale gdyby Jefte był takim skurczybykiem, że tak se chlapnął, a potem spalił z powodu własnej głupoty i optymizmu własną córkę, nie sądzę, że on by się dostał kiedykolwiek
do
tego Panteonu.
Dla mnie właśnie, dla mnie...
Ale a z drugiej strony Pan Bóg nigdy by nie przyjął takiej ofiary przecież, nie? To już historia Abrahama i Izaaka mówi, że no nie, amen, koniec, nie ma czegoś takiego, nie?
Ale jest jakiś powód. No bo
jest mówiła... ofiara, jest, niewątpliwie ofiara jest, nie, ze względu na to, że dzisiaj to różnie bywa, ale w tamtych czasach generalnie rzecz biorąc, każda młoda dziewczyna myślała o czym? O żenku i o macierzyństwie, nie? I ona została tego wszystkiego pozbawiona, ale najwyraźniej ona zgadza się, przyjęła to, nie? To jest ofiara z jej strony, nie? Ale tu nie chodzi o to, że ona została spalona żywcem na stosie.
Ale mówi, daj mi jeszcze tam pójść w górę, tak? I czy na Erasmusa pojechać? Że na 2 miesiące, tak jakby zaraz miała już nie mieć takiej możliwości.
Że chce pofidlować, co pojechała?
Nie, no w sensie,
że z koleżankami.
Mogłoby być spalone. No czyli ja myślę, że jednak wzięli oddali ją ze skóry. Poćwiartowali i wrzucili na...
Nie, słuchajcie, to w ogóle wrócimy za 3 tygodnie do tej historii, ale tu ze względu na to, że tu się pojawia jeszcze jeden wątek, nie? A mianowicie to, że każde miasto, każda nowa dynastia opiera się na ofierze, nie? Ofierze składanej z dziecka. Tylko, że w przypadku pogańskich bóstw, religii i tak dalej, to były dosłowne ofiary składane z dzieci, nie? Często król składał swojego pierworodnego syna. W Piśmie Świętym nie ma czegoś takiego. Gdyby to są ofiary symboliczne. Pan Bóg mówi, że pierworodni synowie należą do mnie, nie? Dlatego oni muszą być wykupieni przez specjalną ofiarę, nie? To jest podobna na myśl, zresztą kulminacją tej myśli, tego myślenia jest Chrystus, który staje się kamieniem węgielnym, nie? Syn, który umiera, zostaje złożony w ofierze, który z drugiej strony dobrowolnie przyjmuje swój los, nie? I składa sam tę ofiarę, nie? I on staje się w ten sposób kamieniem węgielnym w Nowej Jerozolimie, w świątyni, w Nowym Królestwie, w mieście Boga, nie? To jest podobne myślenie, przy czym, że ci, których Pismo nazywa sprawiedliwymi, nie, nigdy nie składają ofiar z dzieci dosłownych. nie? W sensie nie zabijają, nie? To było kompletnie nie do pomyślenia dla nich, nie? I to była jedna z tych podstawowych różnic między nimi, a właśnie tymi wszystkimi poganami, wśród których oni żyli, gdzie tego typu ofiary były czymś normalnym, nie? Już tam nie chcemy wędrować oczywiście do Ameryki Południowej, do Majów, Azteków i tym podobnych, nie? Bo to, tam to była chyba już w ogóle...
Tam serce wyrywali chyba.
Kulminacja, nie? Tego typu myślenia. Tu, tak, mamy ofiarę. Ale to nie jest ofiara w sensie spalenia jej żywcem na stosie, nie? Nic w tym stylu. Gdyby czegoś takiego Jefte się dopuścił, nigdy nie pojawiłby się jak jeden z bohaterów wiary w 11 rozdziale listu do Hebrajczyków, nie? Zwróćcie uwagę na to, że tam pojawia się wiele osób, którym od czasu do czasu powinęła się noga. Dawid jest tu chyba najlepszym przykładem, nie? Niemniej jednak, że tak powiem, to nie byli... Saul tam się nie pojawia.
No nie, ale też
w tym, nie, z Saulem to jest historia inna, nie? Bo to właśnie różnica między człowiekiem dobrym a złym polega na czym? Nie na tym, że dobry czyni tylko i wyłącznie dobro, a zły tylko i wyłącznie zło, nie?
Kończą.
Dokładnie, jak Leszek Miller kiedyś powiedział. No, słuchajcie, jest... co?
No biblijny przekaz.
No tak.
Ja muszę sprawdzić, co jest w przypisie do tysiąclatki do tego fragmentu.
Słuchajcie, generalnie rzecz biorąc wiesza się psy na Jeftem, nie? Że głupi, nie? Ale Pismo Święte, ja wam to jeszcze, wrócimy do tego, nie? Pismo Święte generalnie rzecz biorąc nie popiera czegoś takiego, jak że jak my złożymy jakiś głupi ślub, który miałby skończyć się cudą krzywdą niezawinioną, a taka jest każda krzywda, to, że mamy jakiś maniacki sposób go wypełnić, nie? To też jest kompletnie obce biblijnej pobożności, nie? Więc tak czy tak jest, nie mógł czegoś takiego zrobić, nie? Ale przede wszystkim nie zapominajmy o tym, że ofiara jednak, taka czy inna, została złożona, nie? Bez ofiary nigdy się nie obejdzie. Ale mówię, 3 minuty na początku spotkania za 3 tygodnie i wam wszystko wyjaśnię już do końca. Ponieważ spotkamy się na godzinie biblijnej, a godzina już minęła, więc musimy kończyć.
Oj, to...